bez barier w Polskim Radiu Białystok.
Za uczniami kończącymi szkołę podstawową dwa z trzech egzaminów jutro przystąpią jeszcze do sprawdzianu z języka angielskiego. Egzamin ósmoklasisty piszą też uczniowie ze specjalnymi potrzebami, m.in. w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym imienia Waldemara Kikolskiego w Białymstoku. I ten ośrodek dziś odwiedzimy przed mikrofonem Edyta Wołosik.
Bez barier.
W województwie podlaskim do egzaminu ósmoklasisty podchodzi ponad 400 uczniów ze specjalnymi potrzebami. Najwięcej, prawie 180 osób, jest z autyzmem i Aspergerem. Poza tą grupą są to też osoby m.in. z niepełnosprawnością intelektualną, ruchową, a także z dysfunkcją wzroku i słuchu. Wśród nich jest 8 osób z lekkim stopniem niepełnosprawności ze specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego imienia Waldemara Kikolskiego. Jak mówią, choć stres im towarzyszy, to jednak są dobrej myśli.
Na wesoło, z luzikiem.
Tylko polski jest trudny.
Łatwy był.
Łatwy, no. Wesoło był przynajmniej.
Tutaj nie ma aż tyle osób. Jest luźniejsza atmosfera. No i materiał jest dostosowany do nas.
A jak przebiega taka edukacja? Powiemy na przykładzie specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego imienia Waldemara Kikolskiego w Białymstoku. Gośćmi są dyrektor Ewa Łupińska i wicedyrektor do spraw wychowania Grażyna Dattelbaum.
Mamy trzy szkoły, tak można powiedzieć. Mamy też i grupy wychowawcze, pospolicie internat i oddziały przedszkolne. Mamy 4 oddziały przedszkolne, mamy też grupy rewalidacyjno-wychowawcze, przeznaczone są dla dzieci z niepełnosprawnością głęboką. Mamy szkołę podstawową.
Dużo ludzi jest, dużo kolegów, koleżanek.
No i od kilku lat mamy szkołę przysposabiającą do pracy, numer 2 w Białymstoku. Wszystkich wychowanków mamy około 150, a niepełnosprawność jest od lekko umiarkowanej, do głębokiej, praktycznie wszystkie niepełnosprawności umysłowe.
Ważną rzeczą jest wprowadzenie takiego procesu edukacyjnego, który zapewni dzieciom możliwość samodzielnego funkcjonowania w przyszłym życiu dorosłym. Tym bardziej, że jesteśmy taką instytucją, która jest dedykowana przede wszystkim dla dzieci i młodzieży, która we własnym środowisku lokalnym nie może z różnych względów kontynuować nauki. Priorytetem jest to przygotowanie do dorosłości, do samodzielności i temu podporządkowany jest cały proces różnych zajęć rewalidacyjnych, realizowanych zarówno właśnie w ramach zajęć edukacyjnych, jak i poza edukacyjnymi, szczególnie właśnie w grupach wychowawczych, w których dzieci przebywają całodobowo przez 5 dni w tygodniu. Więc tam uczą się takiego funkcjonowania w środowisku lokalnym, chodząc na wycieczki, chodząc do sklepu, załatwiając różne rzeczy, różne sprawy dnia codziennego.
Grupy wychowawcze, tak jak pani wspomniała, 5 dni w tygodniu przez całą dobę, ale część podopiecznych przychodzi tylko w ciągu dnia, do przedszkola.
Tylko w ciągu dnia. To są wychowankowie, którzy mieszkają na terenie Białegostoku i oczywiście te cele edukacyjne w innej formie, ale również są realizowane podczas ich pobytu w szkole. Są to zajęcia rewalidacyjne, są to różnorodne terapie. No, taką cechą, która nas wyróżnia, jest posiadanie bloku, gdzie prowadzimy zajęcia w wodzie, terapię w wodzie. Mamy niecki basenowe i są tam prowadzone zajęcia terapeutyczne przez bardzo wysoko wykwalifikowaną naszą kadrę.
Od 2017 roku prowadzimy program Za życiem, ze szczególnym uwzględnieniem kompleksowego wsparcia rodzin z dziećmi od chwili wykrycia u nich niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole. Do dzisiejszego dnia ukończyło już pierwszy etap tego programu 300 dzieci, a jest już nowy program, nowy etap zaczyna się również tego samego Za życiem, gdzie już jest zrekrutowanych około 400. Wiele dzieci naprawdę korzysta i następnie idą do szkół masowych. To jest wsparcie i dla rodziców, i dla dziecka. Wczesne wspomaganie. Pracownicy są w takich konsorcjach, które wspomagają dzieci, jak logopeda, psycholog, pedagog, fizjoterapeuci.
Ośrodek też tym się charakteryzuje, że ma bardzo bogatą ofertę terapii usprawniających zmieniających. Niektóre z nich adresowane są też do bardzo małych dzieci. Posiadamy też pracownie przygotowane do prowadzenia określonego typu terapii. Mamy gabinety logopedyczne, mamy pracownie integracji sensorycznej, sala doświadczenia świata. No i najsłynniejsza nasza pracownia, ciesząca się chyba największym zainteresowaniem naszych wychowanków, to pracownia gospodarstwa domowego. Także tam przygotowanie do bycia członkiem rodziny i funkcjonowania samodzielnego w rodzinie poprzez opanowanie sztuki kulinarnej realizowane jest przez 12 godzin na dobę, na dobrą sprawę. Mamy jeszcze oczywiście centrum specjalistyczne, centrum wspierające edukację włączającą, która to edukacja, jak zapowiada ministerstwo, od 2025 roku będzie obligatoryjnie wprowadzana we wszystkich szkołach masowych. My testujemy możliwości udzielania wsparcia szkołom ogólnodostępnym. Jesteśmy placówką taką otwartą na nowe doświadczenia i podejmowanie nowych wyzwań.
To są sale dla dzieci z niepełnosprawnością głęboką. No najczęściej są kanapy, dywan, żeby dziecko mogło sobie też poleżeć. No i mało takich dekoracji, one muszą być schowane ze względu na to, że dziecko mogłoby czy połknąć. Także proszę zobaczyć, one są połączone ze sobą.
To też takie miejsce do wyciszenia?
Tak, to jest dla dziecka autystycznego, które jak ma przypływ wielkiej energii, nie chce ani słyszeć, ani z nikim rozmawiać, siada i wtedy wycisza się.
Taki materiałowy fotel przyczepiony
tak,
do sufitu.
Tak. Taka sofa wisząca.
Może pokażemy słynną bratę.
Tak, pójdziemy teraz do pracowni.
I to o to chodziło. Chodziło też o to, żeby był stół porządny, żeby te dzieciaki mogły się rozgościć.
Duża lodówka. Ale też widzę w kuchni, to też elementy terapii, że tak, obrazkowo
tak,
oznaczacie.
Tak, oznaczamy.
Miska.
Mamy też to akurat obrazkowe receptury,
Tak.
przygotowywania potraw. A tam jest słynna nasza szafa, gdzie trzymamy bardzo porządne naczynia, ładny serwis obiadowy, sztućce, kawę i czasami jak ktoś przychodzi, pyta, a po co to? No właśnie po to, żeby dzieci też doświadczyły.
I wiedziały właśnie, że jest filiżanka, tak, podstaweczka tak, do filiżanki.
A nie w plastiki.
A nie w plastiki, ale...
Widelec, także nóż, łyżka. Uczą się po prostu od podstaw.
Robią urodziny, robią imieniny, robią jakieś imprezy i wtedy mogą wykorzystać.
Dla dzieci poruszających się na wózku oczywiście jest winda.
Ale my wchodzimy w podziemia.
Ten blok medyczny łącznie z basenami, także pójdziemy na baseny. Dzień dobry. I tutaj mamy dwie niecki basenowe, jedna bardzo duża, to z różnego rodzaju urozmaiceniem. Proszę zobaczyć, jaka ciepła woda, bo to przychodzą dzieci od zera, na przykład na wczesne wspomaganie. Dlatego musi być bardzo ciepła woda dostosowana. No i drugi też mamy brodzik, dlatego też mogą tutaj korzystać naraz 3-4 osoby. Prysznice, tak jak w prawdziwych basenach, gdzie dziecko też przewija, dla dzieci niepełnosprawnych, naprawdę wszystkie łazienki są dostosowane. No i tak jak tutaj właśnie taki blok fizjoterapii, tak jak mówimy, tam fizjoterapia na mokro, a tutaj już zaczyna się na sucho. Proszę zobaczyć, jak wygląda gabinet rehabilitacji. Także wszelkie sprzęty, podnośniki, wszystko mamy, wszystko to, co jest w profesjonalnych zakładach, gdzie dla dzieci z niepełnosprawnością dostosowane. Tutaj piękna sala doświadczania świata. Duża i z wieloma właśnie przyrządami.
Piłeczki plastikowe lubią dzieci, chcę.
Tutaj mamy cieplutkie, proszę zobaczyć, łóżko wodne dla dzieci, które czasami bardzo długo siedzą na wózkach, żeby to odpoczęły, poleżały. Oczywiście do tego są dostosowane i światła, także naprawdę mają co tutaj robić, się z czego cieszyć.
Doświadczanie świata różnymi zmysłami.
Zmysłami, dotykiem, węchem. I muzyka.
Wielu z różne słowa, stymulacja rozwoju dziecka, tam kolory działają, dźwięki działają, dotyk.
To jest bardzo fajne,
z kuleczkami, kołyska z kuleczkami, tak jak dla dzieci malutkich, a tutaj też, żeby dowrażliwić.
Bez barier.
Czy zdarza się tak, że rodzice najpierw podejmują próbę posłania do placówki niespecjalnej?
Tak, tak, tak. Jeszcze jak i ja nawet pracowałam kiedyś w masowej szkole i widziałam, że ludzie nie chcą, to po prostu rodzice. Tak jak kiedyś zapytałam, dlaczego nie chce pani, aby dziecko uczyło się w szkole specjalnej? No nie chcą, żeby miało etykietę, że będzie dzieckiem niepełnosprawnym. Ja mówię, ale i tak przyjdzie taki moment, że dziecko będzie musiało do nas trafić, ponieważ ono samo w życiu nie będzie dało rady, nie usamodzielni się, więc stawiamy jednak na usamodzielnianie się dziecka. No więc po jakimś czasie rodzice przekonują się, przychodzą i wręcz zabierają z szkół masowych do naszych szkół specjalnych, no przede wszystkim też do ośrodka, a w naszym przypadku dzieci z terenu, gdzie nie posiadają takich placówek, z takim wyposażeniem, z takimi specjalistami, jacy są u nas w ośrodku.
Działa też szkoła przysposabiająca do pracy.
To oczywiście jeszcze takie nowum w naszym przypadku, ale bardzo szybko się rozwija. Panie, które tam pracują, mają doświadczenie, bo są to też nauczyciele, którzy pracowali w szkołach zawodowych. Dlatego też jest im łatwiej nasze dzieci nauczyć, wspomóc, jak przygotować później do pracy. Wiadomo, że nie wszystkie dzieci z nie wszystkimi niepełnosprawnościami podejmą pracę. Niemniej jednak część z nich na pewno. Tak jak już tu wspominaliśmy, mamy pracownię gospodarstwa domowego. Dzieci gotują, pieką, smażą, także poznają to, co jest w życiu dla nich najważniejsze. Mamy też ogrodnictwo, stolarstwo, artterapia, która jest cały czas u nas, wypalanie różnego rodzaju naczyń. Także dzieci nasze w przyszłości jakby znalazły miejsce pracy, na pewno by się niektóre z nich tam odnalazły.
Szkoła przysposabiająca do pracy nie kształci docelowo w jednym kierunku, bo to chodzi też o usamodzielnienie się i nabycie różnych umiejętności, żeby każdy odkrył w sobie coś dla siebie.
Tak, szkoła przysposabiająca do pracy to jest szkoła, która ma aktywizować dziecko, ale też ma tak prowadzić pracę z nim, żeby istniała szansa na odnalezienie się na otwartym lub chronionym rynku pracy. A jeśli nie, no bo takie sytuacje też się zdarzają, to żeby przynajmniej te czynności, które są związane z takim codziennym funkcjonowaniem w domu rodzinnym, to dziecko w możliwej dla siebie jakości osiągnęło. Także szkoła przysposabiająca, szkoła, która prowadzi orientację zawodową, która pokazuje, jakie są zawody, jakie są możliwości aktywności zawodowej w przyszłości i my bardzo liczymy, że rynek pracy w Polsce będzie modyfikowany tak, aby miejsce dla osób z niepełnosprawnościami różnego rodzaju było coraz szersze. Jednak praca jest bardzo ważnym elementem życia każdego człowieka. Praca pełni bardzo ważną rolę, zajmuje bardzo ważne miejsce w naszym życiu. Ona też wpływa na naszą samoocenę, na postrzeganie siebie jako wartościowego obywatela, pracownika, ucznia itd. Także to jest zadanie też szkoły przysposabiającej do pracy. W wielu przypadkach jest to koniec już, końcówka kariery edukacyjnej, ale bardzo ważna.
Walczyliście o to, by była ta kontynuacja w jednym miejscu, czyli po szkole podstawowej, żeby nie trzeba było posyłać dziecka do innego miejsca, innej placówki, co wiadomo, że stres dodatkowy może powodować. A jak to wygląda teraz z perspektywy czasu? Czy rzeczywiście po podstawówce kontynuują naukę w tej szkole wasi podopieczni?
Oczywiście, że kontynuują, tylko tak jak już mówiłam wcześniej, nie z każdą niepełnosprawnością. I też my, jako pedagogowie i specjaliści, zachęcamy, żeby zostały osoby, które nie poradzą sobie, na przykład w szkole zawodowej specjalnej, ale też zachęcamy osoby, żeby takie nie zostawały, które u nas niczego już więcej nie zdobędą. Dlatego też wtedy przechodzą do szkoły specjalnej zawodowej. Ale część z nich zostaje u nas, tak.
Bez barier.
Jak ważna jest praca z rodzicami w przypadku dzieci z niepełnosprawnościami?
Bardzo ważna, podstawowa. Niektórzy rodzice bardzo z nami współpracują i chętnie, a niektórzy ze względu nawet na to, że takie dziecko pojawiło się u nich w rodzinie, czasami unikają z nami kontaktu, ale my też organizujemy różnego rodzaju spotkania, czy indywidualne, ale też organizujemy słynny piknik rodzinny, integracyjny, na który zapraszamy i byłych wychowanków, i tych z terenu, i łącznie właśnie z całymi rodzinami. I tak, i oczywiście odbędzie się też w tym roku po krótkiej przerwie przez COVID i 3 czerwca serdecznie zapraszamy. Można przyjść, zobaczyć, także Radio Białystok również zapraszamy, zapraszamy.
Dziękuję bardzo, a jeszcze właśnie wracając do sytuacji pandemicznej, jak trudny to był czas w przypadku pracy takiego ośrodka jak wasz?
To był trudny czas, szczególnie w tym okresie, kiedy próbowaliśmy pracować w trybie zdalnym, biorąc pod uwagę specyfikę intelektualną naszych dzieci i również sytuację materialną rodzin. To nie była prosta sprawa. Na szczęście, w odróżnieniu od szkół ogólnodostępnych, ten okres pracy zdalnej u nas był bardzo krótki. Zdiagnozowaliśmy, że efektywność pracy z naszymi dziećmi w trybie zdalnym nie jest zbyt wysoka i dołożyliśmy wszelkich starań, żeby w ramach oczywiście obowiązujących prawem przepisów, jak tylko można było już pracować stacjonarnie, to oczywiście wróciliśmy i praktycznie cały okres covidowy z bardzo krótką pauzą pracowaliśmy stacjonarnie i to było bardzo potrzebne naszym rodzicom. W Polsce rzeczywiście tak to funkcjonuje, że decyzje o losach edukacyjnych dziecka, każdego, a szczególnie nas interesuje dziecko z niepełnosprawnością, podejmują rodzice. Jest to pogląd powszechnie obowiązujący, ale ja tak nie do końca jestem przekonana, że rodzice mogą z tą decyzją pozostawiani być sami sobie. Tutaj pani dyrektor mówiła o różnych formach współpracy z rodzicami, ale naszym priorytetem jest też praca z rodzicami w formie takiego wsparcia. Również wsparcia, jeśli chodzi o podejmowanie decyzji o losach edukacyjnych swoich dzieci. I dotyczy to tych rodziców, których dzieci już są u nas, ale bardzo często mamy też kontakty z rodzicami, którzy szukają informacji, którzy jeszcze nie takiej decyzji nie podjęli, przychodzą, żeby porozmawiać z panią dyrektor, czy z pedagogiem, psychologiem i ja mam wrażenie, że takiego wsparcia specjalistycznego i oczekują od nas i otrzymują i to też jest taka chyba ważna forma pracy z rodzicami.
Pani wspominała, że niewydajna jest praca, nauka zdalna, ale tak samo w przypadku dzieci zdrowych, jak i tych ze specjalnymi potrzebami, też czynnik społeczny ma znaczenie, bo potrzebują kontaktu z rówieśnikami.
Tak, tak. Nasze dzieci to przeżywają, jak wyjeżdżają na wakacje, że już będzie to długi czas, kiedy nie będą się widziały wspólnie, rozmawiały. No przede wszystkim u nas, tak jak będę cały czas to powtarzała, mamy rehabilitację, rewalidację, to wspomaganie, ciągłe wspomaganie i medyczne, i pedagogiczne, i psychologiczne, i logopedyczne, czego w domu, no niestety, te dzieci nie mają. Nie mają też wyjazdów, które mamy organizowane. Tu są organizowane wycieczka za wycieczką praktycznie, żeby dzieci widziały i poznały, jak mają się zachowywać, czy też pobyty w hotelach.
Powoli zbliża się koniec roku szkolnego. W Państwa ośrodku, tak jak we wszystkich szkołach w kraju, trwają też egzaminy ósmoklasisty.
Tak, 8 naszych wychowanków to jest młodzież, która ma niepełnosprawność w stopniu lekkim. Bardzo zestresowani, zdenerwowani i o dziwo bardzo długo pisali, także albo trudny, albo wzięli sobie do serca, że muszą napisać do końca.
Bez barier.
I
na koniec powiemy o nowym muralu w przestrzeni Białegostoku. To Koniczyna z serc. Na dwudniowych warsztatach pracowała nad nim grupa wolontariuszy z niepełnosprawnościami i Dariusz Pączkowski, znany graficiarz, autor innego białostockiego muralu, utkany wielokulturowością.
Kto ma tą taśmę?
Mamy dwie grupy tutaj, wolontariuszy.
Monika Marciniak, koordynatorka dostępności w Galerii Ślędzińskich.
Ten mural będzie na budynku Polskiego Związku Niewidomych. Uczestnikami są też osoby, które na co dzień tworzą teatr.
Największym wyzwaniem jest to, żeby każda osoba się czuła częścią zespołu.
Dariusz Paczkowski, autor muralu.
Mural to jest o tym, że każda osoba jest wyjątkowa, niezależnie od tego, czy jest w pełni sprawna, czy jest osobą z niepełnosprawnością. No ma się kojarzyć dobrze, bo to będą różowe serca, w których różne rzeczy tam w środku się będą działy i właśnie będzie to hasło pełnosprawne w radości życia.
Niesamowicie się cieszymy,
Krystyna Korolczuk,
że też troszkę tam swojej pracy wykażemy.
Mural będzie przedstawiał Koniczynę z serc.
Rafał Gawkowski.
Które będą się jednoczyć w całość.
Przechodziłam, szłam do Związku Niewidomych.
Zofia Wierzbicka.
Jacyś robotnicy byli, a to tutaj jest związek. Myślę, że teraz będą wiedzieli.
Pełnosprawny w radości życia to hasło towarzyszące nowemu muralowi. Koniczyna z serc ma przypominać o tym, że każdy człowiek zasługuje na miłość i godne życie. Ten mural jest na ścianie budynku przy ulicy Ciepłej 13/33 w Białymstoku, a w Bez Barier dziś to wszystko.
Bez Barier w Polskim Radiu Białystok.